Lekcja 11. 12 czerwca. Świątynia Nowego Przymierza. Sobota, po południu, 5 czerwca. Tekst pamięciowy, i dlatego jest on pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. List do Hebrajczyków 9:15. W pewien bezksiężycowy wieczór niebo było czarne jak atrament. Franciszek szedł pogrążoną w mroku ulicą. Od dłuższego czasu słyszał kroki za sobą. Ktoś podążał za nim w ciemności. Wtem nieznajomy dogonił go i zawołał: Franciszek, drukarz? Tak, to ja. A skąd pan mnie zna? No cóż, nie znam pana. Znamy bardzo dobrze pańskiego brata, więc nawet w mroku pańskie zachowanie, sposób chodzenia i sylwetka tak mi go przypominały, że uznałem, iż musi pan być jego bratem, o którym mi często opowiadał. To zdarzenie jest dobrą ilustracją prawdy o izraelskiej świątyni i jej obrzędach. Była ona, jak uczy Biblia, cieniem, symbolem i obrazem prawdziwej świątyni w niebie. Jednak nawet jako cień i obraz zawierała dość prawdy, by wyraźnie zapowiadać i objawiać to, co było istotą jej przesłania, śmierci i arcykapłańską służbę Chrystusa w niebiańskiej świątyni. Lekcja w skrócie. Dlaczego Bóg polecił Izraelitom zbudować świątynię? Czego świątynia uczy nas o Chrystusie i Jego ofierze? Co Jezus czyni w niebie jako nasz przedstawiciel? Niedziela, 6 czerwca. Więzi. Umieszczę też przybytek mój wśród was i dusza moja nie obrzydzi was sobie. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Trzecia Księga Mojżeszowa. 26:11-12. Jedno powinno być dla nas oczywiste, tak w Starym Przymierzu, jak i w Nowym Przymierzu, że Pan pragnie bliskiej więzi miłości ze swoim ludem. Tak naprawdę przymierza w zasadzie pomagają tworzyć reguły dla tej więzi. Więź jest ważna w przymierzu w każdym czasie i kontekście. Ale aby więź mogła istnieć, muszą występować łączność, nawiązywanie wzajemnych kontaktów i porozumienie, zwłaszcza w przypadku grzesznych, błądzących i wątpiących ludzi. Pan, wiedząc to, zaczął objawiać się nam w taki sposób, abyśmy mimo ograniczeń wynikających z upadłego człowieczeństwa mogli nawiązać z nim prawdziwą więź. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 25:8, nakaz Boga skierowany do Izraelitów, by zbudowali mu świątynię. Jak Bóg uzasadnił to polecenie? Druga Księga Mojżeszowa 25:8. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Odpowiedź na to pytanie przywodzi na myśl inne pytanie, dlaczego Pan zapragnął zamieszkać pośród swego ludu? Prawda jest zawarta w dwóch wersetach zacytowanych powyżej, a będących przedmiotem studium dzisiejszej części lekcji. Zwróć uwagę, że Pan postanowił umieścić swój przybytek między Izraelitami. Następnie zapewnił ich, że nie obrzydzi ich sobie. Powiedział też, że będzie się przechadzał wśród nich i będzie ich Bogiem, a oni będą jego ludem. Przyjrzyj się słowom występującym w tych wersetach. Wyraźnie wynika z nich, że chodzi o rodzaj wzajemnej więzi. Poświęć kilka minut na przestudiowanie trzecia Księga Mojżeszowa 26:11-12 i druga Księga Mojżeszowa 25:8. Napisz, jak różne składniki tych wersetów składają się na to, iż Pan pragnie więzi ze swoim ludem. Zwróć uwagę na słowa Boga, dusza moja nie obrzydzi was sobie. Trzecia Księga Mojżeszowa 26:11. Co w samej świątyni dostarcza środków, dzięki którym upadli i grzeszni ludzie mogą pogodzić się z Panem, uzyskując Jego akceptację, oraz dlaczego jest to tak ważne dla istnienia przymierza. Trzecia Księga Mojżeszowa 26:11-12. Umieszczę też przybytek mój wśród was i dusza moja nie obrzydzi was sobie. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Druga Księga Mojżeszowa 25:8. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Poniedziałek 7 czerwca. Grzech, ofiara i akceptacja. Zobacz list do Hebrajczyków 9:22. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. W czasach starotestamentowych wyznaczonym przez Boga sposobem, w jaki grzesznik mógł pozbyć się grzechu i winy, było złożenie ofiary ze zwierzęcia. Izraelski system ofiarny został opisany w rozdziałach od 1-7 Księgi Kapłańskiej. Starannie opisano tam sposób użycia krwi różnego rodzaju ofiar. Rola krwi w obrzędach ofiarnych jest jedną ze szczególnych cech izraelskiego systemu ofiarnego. Człowiek, który zgrzeszył, wskutek czego złamał więź przymierza i regulujące ją prawo, mógł zostać w pełni przywrócony do wspólnoty z Bogiem i ludźmi, dostarczając zwierzę jako zastępczą ofiarę. Ofiary z ich obrzędami były wyznaczonym przez Boga środkiem oczyszczenia z grzechu i winy. Były one ustanowione w celu oczyszczenia grzesznika, przeniesienia grzechu i winy na świątynię przez pokropienie krwią oraz odnowienie jedności i pełnej wspólnoty przymierza skruszonego grzesznika z osobowym Bogiem, Zbawicielem. Jak wyrażone powyżej myśli pomagają nam udzielić zrozumiałej odpowiedzi na pytania pod koniec wczorajszej części lekcji. Jakie prorocze znaczenie miały ofiary składane ze zwierząt? Księga Izajasza 53:4-12. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu działy wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. List do Hebrajczyków 10:4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Starotestamentowy system ofiarny był ustanowionym przez Boga środkiem służącym uwolnieniu grzesznika od grzechu i winy. Złożenie ofiary zmieniało stan grzesznika z winnego i zasługującego na śmierć na tego, który otrzymał przebaczenie i został przywrócony do bosko-ludzkiej więzi przymierza. Ale ofiary ze zwierząt miały także prorocze znaczenie. W końcu żadne zwierzę nie mogło być rzeczywistą ofiarą jako zadośćuczynienie za grzech i winy ludzkości. Paweł napisał bowiem, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. List do Hebrajczyków 10:4. Tak więc ofiary ze zwierząt miały skłaniać do oczekiwania na przyjście bosko-ludzkiego sługi Bożego, który jako ofiara umrze za grzechy świata. W taki sposób grzesznik otrzymuje przebaczenie i zostaje przyjęty przez Pana, a podstawa przymierza zostaje utwierdzona. Postaw się w sytuacji kogoś, kto żył w czasach starotestamentowych, gdy w świątyni składano zwierzęta w ofierze. Pamiętając o tym, jak ważne były zwierzęta w ówczesnej gospodarce, kulturze i sposobie życia, czego ofiary miały nauczyć ludzi o kosztach grzechu? Wtorek 8 czerwca. Zastępstwo. Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. List do Galatów 1:4. Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, tematów Nowego Testamentu jest to, że Jezus Chrystus umarł jako ofiara za grzechy świata. Ta prawda jest podstawą planu zbawienia. Wszelka teologia, która zaprzecza pojednaniu przez krew Chrystusa, zaprzecza też zasadniczemu przesłaniu chrześcijaństwa. Bez przelania krwi Chrystusa nie ma zbawienia. Zastanów się nad wersetem będącym podstawą rozważań podczas dzisiejszej części lekcji i odpowiedz na pytania, czy Jezus dobrowolnie zgodził się umrzeć? Za kogo umarł? Czego dokonał przez swoją śmierć? Zastępcza ofiara jest kluczem do zrozumienia całego planu zbawienia. Jako ludzie zasługujemy na śmierć z powodu naszych grzechów. Jednak z miłości do nas Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze. Umarł śmiercią, na którą my zasługiwaliśmy. Śmierć Chrystusa jako zastępcy grzeszników jest wielką prawdą, z której wypływają wszystkie inne prawdy. Nasza nadzieja na odrodzenie, wolność, przebaczenie i życie wieczne w raju opiera się wyłącznie na dziele dokonanym przez Jezusa, Jego ofiarowaniu się za nasze grzechy. Bez tego nasza wiara byłaby bez znaczenia. Nasza religijność byłaby równie bezużyteczna jak pogańskie bałwochwalstwo. Zbawienie jest możliwe wyłącznie przez krew Chrystusa. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 26, 28, list do Efezjan 2, 13, list do Hebrajczyków 9, 14, pierwszy list Piotra 1, 19. Co mówią te wersety o krwi? Jaką rolę odgrywa krew w planie zbawienia? Ewangelia Mateusza 26, 28. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. List do Efezjan 2, 13. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. List do Hebrajczyków 9, 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Pierwszy list Piotra 1, 19. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Nie jest wolą Boga, byście byli nieufni i dręczyli swą duszę obawą, iż On nie przyjmie was, bo jesteście grzeszni i niegodni. Możecie powiedzieć, wiem, że jestem grzesznikiem. Właśnie dlatego potrzebuję Zbawiciela. Nie mam zasług ani dobroci, które mogłyby mi zaskarbić zbawienie, ale przedkładam Bogu pojednawczą krew nieskalanego baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. To jedyne, co mogę przedłożyć. Zastanów się nad powyższym cytatem. Przepisz go własnymi słowami jako osobiste wyznanie swojej wiary. Wyraź własne obawy i męki, a następnie napisz, czym są dla ciebie wskazane przez Boga obietnice. Jaką nadzieję pokładasz we krwi nowego przymierza? Środa 9 czerwca. Najwyższy kapłan nowego przymierza. Ziemska świątynia, w której Bóg zamieszkał ze swoim ludem, była przede wszystkim miejscem składania ofiar ze zwierząt. Ale dany obrzęd świątynny nie kończył się na złożeniu ofiary. Kapłan służył następnie przy pomocy krwi w świątyni na rzecz grzesznika po tym, jak ofiara została zabita. Wszystkie te obrzędy świątynne były jedynie cieniem i symbolem tego, co Chrystus w przyszłości uczyni dla ludzkości. Podobnie jak to było z symboliką obrzędów służby świątynnej, która to służba nie kończyła się na śmierci zwierzęcia, tak i dzieło Chrystusa dla nas nie zakończyło się jego śmiercią na krzyżu. Przeczytaj list do Hebrajczyków 8, 1-6. Módl się o zrozumienie tych wersetów. Proś Pana, by pomógł ci pojąć, co wyrażają i dlaczego jest to dla nas ważne. Napisz przesłanie tych wersetów własnymi słowami. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć nowe przymierze? List do Hebrajczyków 8, 1-6. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, Gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu, służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Jak istniała ziemska świątynia, kapłaństwo i służba w Starym Przymierzu, tak istnieje niebiańska świątynia, niebiańskie kapłaństwo i niebiańska służba w Nowym Przymierzu. To, co było jedynie symbolem, obrazem i cieniem w Starym Przymierzu, jest rzeczywistością w Nowym Przymierzu. Zamiast zwykłych zwierząt, pozbawionych ze swej natury norm moralnych, mamy bezgrzesznego Jezusa. Zamiast krwi zwierząt mamy krew Jezusa. Zamiast świątyni zbudowanej przez ludzi mamy świątynię i prawdziwy przybytek, który zbudował Pan, a nie człowiek. Zamiast grzesznych i błądzących kapłanów mamy Jezusa jako najwyższego kapłana pełniącego służbę dla nas. Pamiętając o tym, zastanów się nad słowami Pawła, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Pomyśl o tym, że Jezus wiódł bezgrzeszne życie dla nas, umarł dla nas, a obecnie w niebie pełni służbę w świątyni dla nas. Wszystko to było konieczne, by zbawić nas od straszliwych ostatecznych skutków grzechu. Opowiedz o tym komuś, kto jeszcze o tym nie słyszał. Przygotuj też własną krótką lekcję biblijną na podstawie dzisiejszego studium. Czwartek 10 czerwca. Niebiańska służba, zobacz list do Hebrajczyków 9:24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga, przeczytaj uważnie list do Hebrajczyków 9:24 w kontekście, w którym występuje ten werset. Objaśnienia dotyczącego niebiańskiej służby Chrystusa po Jego ofiarnej śmierci poniesionej za nas. Choć na ten temat można dużo mówić, skupimy się na ostatnim fragmencie wersetu, gdzie jest mowa o tym, że Chrystus wstawia się teraz za nami przed obliczem Boga. Pomyśl, co to znaczy. My, grzeszni i upadli ludzie, którzy w mgnieniu oka zostalibyśmy strawieni blaskiem chwały Bożej, bez względu na to, jak źli byliśmy i jak rażąco pogwałciliśmy święte prawo Boże, mamy kogoś, kto wstawia się przed obliczem Boga za nami. Mamy przedstawiciela, który stoi przed Ojcem w naszym imieniu. Pomyśl, jak miłującą, przebaczającą i akceptującą osobą był Chrystus, żyjąc na ziemi. I oto ten sam Chrystus jest obecnie naszym pośrednikiem w niebie. To jest inna część dobrej nowiny. Jezus nie tylko zapłacił karę za nasze grzechy, zanosząc je z sobą na krzyż, zobacz pierwszy list Piotra 2:24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, i jego sińce uleczyły was. Ale obecnie stoi przed obliczem Boga jako pośrednik między niebem a ziemią, między ludzkością a Bogiem. To ma głęboki sens. Jezus jako zarówno Bóg, jak i człowiek, bezgrzeszny i doskonały człowiek, jest jedynym, który może wypełnić utworzoną przez grzech przepaść między ludzkością a Bogiem. Najważniejsze, co należy w tym zapamiętać, obok wielu innych faktów, jest to, że istnieje człowiek, który jest w stanie utożsamiać się z naszymi doświadczeniami, cierpieniami i pokusami. Zobacz list do Hebrajczyków 4:14. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. I który reprezentuje nas przed Ojcem. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Pierwszy list do Tymoteusza 2:5-6. W jakich dwóch rolach przedstawia Jezusa ten werset i jak role te zostały przedstawione w obrzędach ziemskiej służby świątynnej? Dobrą nowiną Nowego Przymierza jest to, że teraz, dzięki Jezusowi, skruszeni grzesznicy mają kogoś, kto reprezentuje ich w niebie przed Ojcem. Mają kogoś, kto zdobył dla nich to, czego nigdy nie byliby w stanie zdobyć sami. Doskonałą sprawiedliwość, jedyną sprawiedliwość, jaka jest w stanie ostać się przed obliczem Boga. Jezus z tą doskonałą sprawiedliwością, potwierdzoną przez Jego życie pełne cierpienia, zobacz list do Hebrajczyków 2:10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Stoi przed Bogiem, ubiegając się dla nas o przebaczenie grzechu i wyzwolenie z Jego mocy, gdyż bez tego wstawiennictwa nie mamy żadnej nadziei, ani dzisiaj, ani podczas sądu. Módl się, rozmyślając nad tym, że człowiek, ktoś, kto doświadczy ukuszenia, stoi przed Bogiem w niebie jako pośrednik w imieniu ludzkości. Co to oznacza dla ciebie osobiście? Jaką nadzieję i jakie pocieszenie daje ci ta świadomość? Piątek 11 czerwca. Do dalszego studium. Najwyższy w niebie anioł nie miał mocy, by zapłacić okup za jedną zgubioną duszę. Cherubini i serafini posiadają jedynie chwałę, jaką zostali obdarzeni przez Stwórcę jako Jego stworzenia, a pojednanie człowieka z Bogiem mogło zostać dokonane jedynie przez pośrednika, który był równy z Bogiem, posiadał atrybuty, które uczciłyby i ogłosiłyby go godnym wstawiania się u Boga na rzecz człowieka, a także reprezentowania Boga przed upadłym światem. Zastępca i poręczyciel człowieka musi mieć naturę człowieka i związek z ludzką rodziną, którą miał reprezentować. Jako Boży ambasador musi mieć udział w boskiej naturze. Musi mieć także związek z nieskończonym, aby objawiać światu Boga i być pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jezus mówi, jeśli wyznacie mnie przed ludźmi i ja wyznamy was przed Bogiem i świętymi aniołami. Macie być moimi świadkami na ziemi, kanałami przewodzącymi łaskę płynącą dla uzdrowienia świata. A ja będę waszym przedstawicielem w niebie. Ojciec nie widzi waszego słabego charakteru, lecz widzi was ubranych w moją doskonałość. Ja stanowię przewód, przez który spłyną na was błogosławieństwa niebios. I każdy, kto mnie wyznaje, dzieląc moje poświęcenie dla zgubionych, zostanie uznany za uczestnika chwały i radości odkupionych. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj. List do Rzymian 5:2. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. List do Efezjan 2:18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. List do Efezjan 3:12. W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć, że mamy dostęp do Ojca przez Jezusa. 2. Przeczytaj drugi z powyższych cytatów autorstwa Ellen White. Zwróć uwagę, jak wyjaśnia ona rolę pośrednika. Gdy Ojciec patrzy na nas, nie widzi słabego charakteru, ale doskonałość Chrystusa. Zastanów się, co to znaczy, i omów to podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego. 3. Jak na podstawie studium tego tygodnia odpowiedziałbyś na następujące stwierdzenie, w porządku, niech będzie, że Chrystus jest w niebiańskiej świątyni. I co z tego? Jak przekłada się to na nasze codzienne życie? Podsumowanie. System ofiarny Starego Przymierza został zastąpiony przez Nowe Przymierze. Zamiast zwierząt składanych w ofierze przez grzesznych kapłanów w ziemskiej świątyni mamy teraz Jezusa, naszą doskonałą ofiarę. On reprezentuje nas przed Ojcem w niebiańskiej świątyni, która jest podstawą Nowego Przymierza i Jego obietnic.